Drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Dzień dobry Państwu. Tym razem nasze ścieżki przyrodnicze zaprowadziły nas na jeden ze spacerów organizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego do Trzaskowa. To skraj Puszczy Zielonka. Tutaj z grupą miłośników przyrody spotkał się pracownik tychże parków, Jan Kaczmarek, herpetolog, naukowiec.
Z okazji Europejskich Dni Ptaków, które obchodzimy zawsze w pierwszy weekend października, koncentrujemy się przede wszystkim właśnie na ptakach i na tym, jak ptaki jakby wchodzą w interakcję z krajobrazem, bo tu widzimy, jak krajobraz bardzo szybko się zmienia i przechodzi właśnie z tego wiejskiego w podmiejski. Zabudowa bardzo się mocno zmienia, krajobraz się zmienia i też chciałbym opowiedzieć naszym gościom, jak na to reagują ptaki. Tutaj zapewne jeszcze kilka lat temu były pola. Teraz jeszcze nie ma budynków, ale już nie ma upraw, więc tak naprawdę pojawia się ugór. Paradoksalnie dla ptaków to jest dobre, nie? Bo wcześniej to była pewnie jakaś pszenica, może jakaś kukurydza. Nie było za bardzo co jeść. Teraz mamy nieskończony teren ugoru z mnóstwem dzikich roślin, które mają jadalne nasiona. Więc ten moment przejścia z krajobrazu rolniczego w krajobraz podmiejski, on jest dla nich bardzo dobry. No tylko, że za 10 lat tu wszędzie będą rosły budynki, będą wokół nich rosły tujki i będzie wysypany żwirek, więc ptaków tu już za bardzo nie będzie. Mamy dwa gatunki, wróbel i mazurek. Zawsze wróbel był taki znacznie bardziej związany z człowiekiem, a mazurek to był taki wiejski wróbel. Często występujący w lasach, gdzieś w jakichś czczowiskach, na polach, tam gdzie wróbli nie było, bo one żyją tylko i wyłącznie w bliskim sąsiedztwie człowieka. Wróble w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat przechodzą, może bardziej kilkunastu, przechodzą wielki kryzys, bo w centrach miast, gdzie zawsze było dla nich dużo jedzenia i miejsc lęgowych, ich już nie ma, bo jest czysto, bo jest sterylnie, wszystkie dziury są zatkane, wszystkie śmieci są w workach zawiązanych, więc...
Domy ocieplone.
Tak, więc wróble znikają, a z drugiej strony mazurki przychodzą eksplozje, bo one też jakby wtórnie nauczyły się żyć bliżej ludzi. Teraz często nawet w centrach dużych miast spotkamy również mazurki, więc wróbli jest coraz mniej. Ostatnio ten spadek trochę wyhamował, ale wciąż nie jest dobrze, natomiast mazurków jest coraz więcej. I mazurki też jako, że gniazdują w dziuplach i bardzo chętnie wykorzystują skrzynki lęgowe i mazurki dzięki temu są w stanie przetrwać nawet to, co jest bardzo modne, czyli rewitalizację, rewaloryzację parków. Bo nawet tam, gdzie wycięto wszystkie stare drzewa, gdzie wyczyszczono trawniki, gdzie usunięto zakrzywienia z parku, to w nowo powieszonych budkach, które się wierzy, że było eko, je właśnie zajmują mazurki. Większość innych ptaków znika z parków po takiej rewitalizacji.
Proszę pana, prosta jakaś rada dla chcących odróżnić mazurka od wróbla.
U wróbli chłopczyk i dziewczynka się od siebie różnią. Sam jest, ma szarą czapeczkę, czarny krawat, ta samiczka jest stara, taka brązowo-szara.
U wróbli.
Tak, natomiast u mazurków chłopczyk i dziewczynka wydają tak samo. Obie płci mają brązową czapeczkę, a na szarym policzku mają czarną plamkę. To jest bardzo charakterystyczne.
Tak więc po plamce na policzku mazurka poznacie. A co jeśli go nie widzimy, lecz jedynie słyszymy? Czy łatwo odróżnić wróbla od mazurka uszyma? Nawiasem mówiąc, mazurek to też wróbel, naukowo nazywany także oficjalnie po polsku wróblem polnym, w odróżnieniu od zwykłego wróbla, noszącego też nazwę wróbel domowy. Po angielsku z kolei mazurek to tree sparrow, czyli wróbel drzewny, a zwykły wróbel to house sparrow, czyli nadal wróbel domowy. Po łacinie mazurek to passer montanus, czyli wróbel górski, a zwykły wróbel to passer domesticus, czyli znowu wróbel domowy. Co to oznacza? Otóż oznacza to tyle, że zwykły wróbel zawsze i wszędzie był domowy, czyli był blisko człowieka i jego chałupy. Mazurek zaś był od zarania wróblem dzikim, kojarzonym z drzewami, górami, polami, ale nie domem. Wróćmy jednak do świergotu obu ptaków. Czy jesteśmy w stanie odróżnić oba te wróble po ich głosie? Spróbujmy. Tak świergoli wróbel domowy. A tak świergoli mazurek, czyli wróbel polno-drzewno-górski. Thank you. Oba nagrania są dziełem Tomasza Ogrodowczyka i pochodzą z płyty wydanej przez Lasy Państwowe. W anglojęzycznej publikacji towarzyszącej tej płycie czytamy, że ćwierkanie obu ptaków tylko pozornie jest identyczne, bo tak naprawdę różnice są istotne. Otóż według fachowców różnice słychać w tonie i barwie dźwięku. Ćwierkanie mazurka jest przyjemniejsze dla ucha, bardziej melodyjne, nieco skwierczące i brzmi jak chip-chip, po angielsku pisane przez i w środku, czyli byłoby to takie krótkie i. U wróbla zaś domowego jest to chip-chip, pisane przez podwójne e w środku, czyli byłoby to wydłużone i. Chip. Ponadto mazurki emitują zwykle podwójny świergot i zwykle wstawiają w niego wibrujący metaliczny terkot. Pozostaje mi zachęcić Państwa do wsłuchiwania się w przyrodę, także tę reprezentowaną przez wróble. A tymczasem my, na naszym spacerze z Janem Kaczmarkiem, dostrzegamy sójki.
Z tyłu słyszymy sójki, które właśnie ostrzegły cały las, że my tu jesteśmy i żeby uważać. Tu przyleciała kolejna sójka z żołędziem. I kolejna sójka. Lecące sójki tutaj takie motyle wyglądają. O, widać teraz te błękitne i białe pola na skrzydłach. Wylądowała i jej nie widać, ale chyba jeszcze jedna jest w okolicy. A, i też jest tak, że nie pamiętam, czy to jest sujek, czy srok, ale chyba raczej sujek. One potrafią oszukiwać i mają taką jakby głęboką samoświadomość. To znaczy, sujki nawzajem kradną sobie te żołędzie, które schowają. To jest raz. Dwa, jeżeli sujka widzi, że inna sujka na nią patrzy, kolejna, to będzie się zachowywać w ten sposób, że ona ma świadomość, że ktoś może ją szukać, że ktoś może ją podglądać. Co więcej, sujki, które same nie ogarniają i które same nie kradną, też są bardziej naiwne. W sensie nie wyobrażają sobie, że ktoś mógłby te żołędzie ukraść. Jeżeli sujka jest z tych, które kradną, to ona też znacznie bardziej się pilnuje, kiedy żołędzi chowa.
Coś musi być na rzeczy z tym charakterkiem sójki, bo i znakomity pisarz amerykański Mark Twain w swoim opowiadaniu pod tytułem Sójka napisał: sójka ma równie mało zasad moralnych, co członek naszego kongresu. Sójka okłamie, sójka ukradnie, sójka oszuka, sójka zdradzi i w 4 wypadkach na 5 cofnie najuroczystsze przyrzeczenie. Wracamy na obrzeża Puszczy Zielonki.
No, my mieszkamy w Puszczy Zielonka. I do nas przychodzą te sójki, także karmimy też te ptaki leśne i nawet sobie nie przeszkadzają. Jedna usiądzie gdzieś wyżej, to ta wzlatuje na dół, sobie tam nakarmi się, poleci sobie na drzewo, przylatuje następna. No nie biją się.
One podejrzewają.
Czy się umówiły, nie wiem, ale każda po kolei.
Jeżeli mamy na przykład stado kawek, albo kruków, albo wron, to tam jest ścisła hierarchia i każdy wie, kto jest wysoko, kto jest niżej. One już jej nie muszą bić, bo one wiedzą, kto przegra, kto wygra. Nie? O, leci kolejna dosyć powoli, więc jeżeli ktoś lornetką chce, to może spróbować. I ona też ma dziubek pełen żołędzi. Nie, więc tu mamy cały czas kursowanie z lasu i do lasu.
Ale sójki chyba raczej do miast się jeszcze nie wprowadzają.
Już się wprowadzają. No, jasne, że trzymają się jakichś miedzi drzew, ale w parkach, gdzieś tam na jakichś przedmieściach, nawet w centrach miast, nie wiem, w Poznaniu, na winogradach, gdziekolwiek jest trochę zieleni, gdzie są właśnie dęby, to nawet jeżeli nie przez cały rok, to one się tutaj od czasu do czasu pojawiają, szczególnie właśnie w sezonie jesienno-zimowym. Dzięcioł sobie kuje, jak widać, porządnie wali to głową.
A, widzę go, tak, widzę go, Gosiu, widzisz go?
Jest duży, no. Dzięcioł duży.
To jest nasz chyba najpospolitszy dzięcioł i taki najbardziej rozpoznawalny. No to jest może jeden z kilku dzięciołów, który jest w stanie kuć dziuple i żerować w żywych drzewach, nie? Bo takie te rzadkie dzięcioły w rodzaju białogrzbietego czy trójkolczastego, to one potrzebują martwego drewna, którego w naszych lasach jest bardzo mało, nie? Szok uderzeniowy jest taki, jak gdyby ktoś z nas, nie wiem, zderzyliście samochodem czołowo, nie? Więc to, że dzięcioł nie umiera od wstrząsu mózgu, a nie w ogóle tego szoku z tego silnym uderzeniem, zawdzięcza temu, że tak naprawdę ma niezależne zawieszenie głowy. To znaczy mózgo-czaszka oraz dziuby są połączone takimi dosyć elastycznymi więzadłami. To nie jest tak, że powiedzmy cała siła uderzenia idzie mu prosto do mózgu, tylko po prostu ona się rozchodzi bokiem po czaszce, jakby mózg na resorach. I dzięki temu jest w stanie sobie normalnie funkcjonować, jakby przeżywać uderzenia, którego my ani żaden inny ptak by po prostu nie przeżył. A tam dzięcioł się znowu pojawił, bardzo go dobrze widać. I to jest też znowu dzięcioł duży, siedzi sobie wzdłuż gałęzi. Wklinował sobie szyszkę sosnową w rozwidlenie i teraz ją rozdziobuje. Dzięcio sobie czasami robi takie kuźnie, nie? Albo to jest rozgałęzienie, rozwidlenie gałęzi, jak tutaj widzimy, ale też na przykład jak mamy stary dąb, który ma korę z takimi bruzdami, to po prostu one sobie wklinowują w korę, szyszki je rozdziobują. O, rozproszyliśmy go.
Właśnie spadła mu szyszka.
Tu mamy szyszkę już kompletnie zmasakrowaną przez dzięcioła. Zupełnie obśrupana, tu już żadnych nasionek w środku za bardzo nie ma. Szyszki po dzięciole, te ich łuski są takie porozginane, nie? Porozkuwane, natomiast szyszki, szczególnie świerkowe, po wiewiórce są po prostu obgryzione jak taka kolba kukurydzy. A tu nad nami jest dzięcio, który szuka swoje szyszki.
O, tu jest.
Tam poleciał.
Proszę pana.
Tak?
Podobno kowaliki i sikorki toczą czasami bójki o jedzenie.
To prawda. Przy karmnikach na pewno, a czasami też tak z drugiej strony, że kowaliki jakby wyrzucają inne ptaki z gniazd i budują sobie w ich dziupi swoje gniazdo, nie?
A skąd ty wiesz takie rzeczy?
Z książki.
Dużo czytasz o przyrodzie?
Różnie bywa.
No i pozamiatane.
No i tym chłopięcym pozamiataniem dziękuję państwu za uwagę, zachęcając do spacerów przyrodniczych, a następne drzwi do lasu otwieramy za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
Drzwi do lasu.